Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest środa, 1 października 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Jean. Po dzienniku, w którym udział weźmie Anna Rzeczycka, usłyszą Państwo przegląd prasy, felieton teatralny Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, magazyn literacki Sylwii Kipsi, kolejną lekcję francuskiego. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż Refi. Julia Tymoszenko oświadczyła, że jest gotowa na wszystko, by odbudować pomarańczową koalicję w Kijowie, uniknąć przyspieszonych wyborów. Uczyniła to jednak w tak wyzywającym tonie, że nie sposób przewidzieć reakcji partnerów. Z zamkniętymi oczami przyjmiemy wszystkie warunki, by ocalić strategiczną orientację Ukrainy, obecny parlament i nie pogrążyć kraju w nowym kryzysie. Kryzysie, powiedziała pani premier na konferencji prasowej po posiedzeniu gabinetu. Nie oszczędziła sobie jednak ironicznego przytyku pod adresem swego partnera i rywala, prezydenta Juszczenki, mówiąc, że gdy przyjmiemy już wszystkie jego ultimata, on wysunie nowe, na przykład dotyczące jarzma tatarsko-mongolskiego. Pani Tymoszenko wyraziła przekonanie, że urząd prezydenta popycha kraj ku nowym wyborom, na co jej stronnictwo nie pozwoli. Pokaże mu całemu krajowi, kto chce demokratycznej koalicji, a kto nie. Partia Juszczenki wystąpiła z koalicji po przegłosowaniu przez parlament serii ustaw ograniczających władzę prezydencką, w czym blok Julii Tymoszenko znalazł poparcie u komunistów i partii rosyjskiej. Jeżeli pomarańczowi nie dojdą do porozumienia lub nowa koalicja nie powstanie najpóźniej do połowy miesiąca, a według niektórych ekspertów nawet do piątku, szef państwa ma prawo rozwiązać izbę i rozpisać nowe wybory. Dotychczas pani Tymoszenko odrzucała warunki Juszczenki dotyczące m.in. obalenia ustaw antyprezydenckich i wspólnej deklaracji potępiającej interwencję rosyjską w Gruzji. Jak wiadomo, pani Tymoszenko na ten ostatni temat się nie wypowiedziała. Bezskuteczne dotąd negocjacje mają być kontynuowane jeszcze dzisiaj. Radosław Sikorski oświadczył w Tokio na spotkaniu z grupą ekspertów do spraw geopolityki, że Zachód może się obawiać powtórzenia rosyjskiej interwencji, tym razem wobec Ukrainy, co trwale zakłóci stosunek sił na kontynencie. Rozwój sytuacji wokół Gruzji dowodzi rosyjskich ambicji geostrategicznych i przepowiada to, czego Zachód winien się spodziewać w przyszłości, oświadczył Sikorski. Jeżeli to, do czego doszło w Gruzji, powtórzy się na Ukrainie, staniemy wobec poważnego kryzysu europejskiego. Od Ukrainy zależy bowiem równowaga sił w regionie, powiedział szef polskiej dyplomacji, podkreślając, że Polska poczułaby się zagrożona. Rada Europy zamierza wdrożyć specjalną procedurę dochodzeniową, by ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za gwałcenie praw człowieka w czasie konfliktu gruzińskiego, poinformował jej sekretarz generalny Terry Davis. Davis podał, że do Rady wpłynęło 1700 skarg w tej sprawie, przy czym przytłaczająca większość skierowana jest przeciwko władzom gruzińskim i pochodzi z południowej Osetii. Zdaniem dyplomatów w Strasburgu cytowanych przez AFP może to być skutek świadomie zorganizowanej kampanii. Davis oświadczył, że dochodzenie opierać się będzie wyłącznie na faktach zebranych przez Unię, OBWE i ONZ. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy domaga się także niezależnego międzynarodowego dochodzenia w kwestii rosyjskiej interwencji w Gruzji. W dniu dzisiejszym przegłosowana ma zostać rezolucja zabraniająca Rosji prawa głosu w kwestii sankcji wobec niej samej w tej właśnie sprawie. Byłby to drugi taki przypadek po napaści na Czeczenię 8 lat temu. Tymczasem w Gruzji europejscy obserwatorzy poczęli dzisiaj patrolować strefy nadal okupowane przez Rosję, skąd rosyjscy żołnierze mają teoretycznie się wynieść do 10 października. Z Basaleti pod Tbilisi wyjechały dziś rano 4 pojazdy opancerzone, w każdym z nich zasiadało 2 obserwatorów z ramienia Unii. 6 innych pojazdów z francuskimi żandarmami wyjechało z Gori, by patrolować rejon nad granicą południowej Osetii. Wbrew uprzednim zakazom strony rosyjskiej, patrol europejski mógł też przekroczyć punkt kontrolny we wsi Kwienakoca w strefie buforowej. Dyskusja z rosyjskimi żołnierzami potrwała tam 10 minut. Misja unijna liczy 200 osób, przy czym około 40 przebywa cały czas w terenie. Agencje przypominają, że przyszłość Abchazji i południowej Osetii stanie się przedmiotem dyskusji w Genewie, począwszy od 15 października. Rosja chce utrzymać w tych oficjalnie niepodległych regionach ponad 7,5 tysiąca żołnierzy. Jutro odbywa się też w Petersburgu kolejny szczyt niemiecko-rosyjski. Pani Merkel odtworzyć będzie minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier. Jak piszą agencje, tematem rozmów będą kwestie gospodarcze. Sporne problemy polityczne zostaną natomiast dyskretnie przemilczane, przynajmniej w większości, a całe spotkanie potrwa tylko jeden dzień. Weźmie w nim też udział znacznie mniejsza delegacja ministrów po obu stronach, co sygnalizuje ochłodzenie stosunków. Premier Donald Tusk poinformował, że na wiosnę przyszłego roku konieczne może się okazać referendum w sprawie przystąpienia Polski do strefy euro ze względu na twardą i nieustępliwą postawę partii braci Kaczyńskich. Lech Kaczyński oświadczył wczoraj, że termin 2012 jest przedwczesny i nierealistyczny. Jeżeli PiS będzie się upierał przy referendum, trzeba je będzie zorganizować, powiedział Tusk w wywiadzie dla Polityki. Krok ten wymaga poprawki w Konstytucji, która wymaga z kolei 2/3 głosów w Sejmie. Tego zaś nie sposób osiągnąć bez poparcia PiSu. Zdaniem Kaczyńskich wprowadzenie euro zuboży część społeczeństwa. Mówi Paryż RFI. Prezydent George W. Bush spotyka się dzisiaj z senatorami, by ich nakłonić do przyjęcia rządowego planu ratunkowego. Głosowanie w Senacie przewidziane jest dzisiaj wieczorem. Po odrzuceniu tego projektu w poniedziałek został on poddany poprawkom przy udziale szefów demokratycznej większości i republikańskiej mniejszości w Senacie. W dniu dzisiejszym, w oczekiwaniu decyzji kongresu w tej sprawie, Wall Street odnotowała kolejny spadek. Dow Jones zjechał o 1,58%, a Nasdaq o 1,64%. W sobotę odbędzie się natomiast w Paryżu posiedzenie przywódców 4 krajów europejskich wchodzących do G8 – Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch – pod przewodnictwem aktualnego prezydenta Unii Europejskiej Nicolasa Sarkoziego. Poinformował o tym premier Luksemburga Jean-Claude Juncker. W posiedzeniu udział wezmą również przewodniczący komisji José Manuel Barroso, premier Eurogrupy, to znaczy krajów strefy euro, sam Juncker oraz prezes Centralnego Banku Europejskiego Jean-Claude Trichet. Tematem będzie przebudowa międzynarodowego systemu finansowego. Przywódcy wspomnianych krajów nie potwierdzili jednak jeszcze oficjalnie swojego udziału w tym spotkaniu. Ostro zareagowała natomiast na niedawne słowa prezydenta Sarkoziego pani Nelly Kroes, komisarz europejski do spraw konkurencji. Sarkozy w nadłym porywie antyliberalnym skrytykował politykę konkurencji jako unijny dogmat, na co pani Kroes odpowiedziała, że Unia potrzebuje twardych reguł, by uniknąć chaosu i podkreśliła, że europejska polityka sprawdza się w dobie kryzysu.
Polski minister skarbu Aleksander Grat zwrócił się do europejskiej komisarz do spraw konkurencji pani Nelly Kroes z prośbą o powołanie grupy ekspertów, która na nowo rozpatrzy plan restrukturyzacji stoczni w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Jak powiedział Aleksander Grat dziennikarzom w Warszawie, strona polska chciałaby, aby do grupy tej weszli przedstawiciele Komisji Europejskiej, być może eksperci z zewnątrz, którzy program ratowania polskich stoczni przeanalizowaliby w sposób niezależny. Minister Grat prosi także panią komisarz Kroes o przedstawienie polskiemu rządowi na piśmie zarzutów wobec przedłożonych w Brukseli planów restrukturyzacji stoczni. Spotkanie Nelly Kroes z Aleksandrem Gradem miało miejsce we wtorek. Europejska komisarz zapowiedziała na nim, że zasugeruje komisji podjęcie negatywnej decyzji w sprawie polskiego programu. Stanowisko to odebrane zostało przez stronę polską jako brak dobrej woli. AFP przypomina, że 12 września wpłynął do Brukseli poprawiony plan restrukturyzacji 3 polskich stoczni. Zakłada on połączenie stoczni w Gdańsku i Gdyni, które miałyby należeć do dotychczasowego właściciela stoczni Gdańsk, ukraińskiego koncernu ISD Polska, i zakup stoczni w Szczecinie przez konsorcjum z Pomorza Mostostal Chojnice. Plan zakłada jednocześnie nową pomoc państwa i to, jak się zdaje, najbardziej się Brukseli nie podoba. W wypadku niezaakceptowania programu restrukturyzacji przez Komisję Europejską, zakłady będą musiały zwrócić pomoc publiczną, którą otrzymały po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a to może oznaczać ich bankructwo. Według najnowszych wiadomości Komisja Europejska oczekuje od polskiego rządu przesłania osobnego planu restrukturyzacji dla mniejszej i już sprywatyzowanej stoczni w Gdańsku, który miałby zagwarantować jej przetrwanie. Znaczyłoby to, że Bruksela, mając na względzie historyczną rolę odegraną przez kolebkę Solidarności, gotowa jest dać szansę Gdańskowi. Związek Zawodowy Solidarność zapowiedział na piątek manifestację w Brukseli, a Aleksander Grat ma plan B w przypadku negatywnej decyzji unijnych urzędników, zakładający przede wszystkim pomoc dla stoczniowców oraz przejęcie przez inwestorów zakładów poprzez upadłość.
Rząd francuski ma w najbliższym czasie wprowadzić ustawę ograniczającą niebotyczne odszkodowania dla ustępujących szefów wielkich firm, tak zwane złote spadochrony. Kwestia ma charakter palący w sytuacji, gdy, jak podano dzisiaj, zdymisjonowany właśnie prezes banku Dexia, uratowanego z kasy państwowej Francji i Belgii, ma otrzymać na odchodny ponad 3,5 miliona euro. Odszkodowania wypłacone byłej szefowej Alcatelu 6 milionów i byłego współprezesa EADS 8,5 miliona stały się przyczyną skandalu we Francji. Mówi Paryż RFI, w obliczu pogłębiającego się kryzysu w Zimbabwe na pomoc wezwano ponownie świeżo obalonego prezydenta Afryki Południowej, Thabo Mbeki, sojusznika Roberta Mugabe. Negocjacje między Mugabem a przywódcą opozycji Morganem Tsvangirai dotyczące podziału TEK w przyszłym rządzie utknęły w martwym punkcie. Zdaniem opozycji reżim Mugabego wziął naród w niewolę, domagając się dla siebie wszystkich kluczowych resortów, to jest obrony, spraw wewnętrznych, wywiadu i finansów, co stanowi pogwałcenie układu z 15 września. Jak wiadomo, opozycja wygrała w Zimbabwe wybory parlamentarne, a Mugabe sfałszował następnie wybory prezydenckie, by zachować władzę. Układ przewidywał 15 ministrów dla partii Mugabego, a 13 dla opozycji. Ruch Demokratycznych Przemian domaga się interwencji Wspólnoty Rozwoju Afryki Podrównikowej, gwaranta porozumienia, którego realizacja ma odblokować pomoc międzynarodową. Tymczasem wedle ONZ mieszkańcom Zimbabwe grozi klęska głodu w wyniku wieloletniej katastrofalnej polityki gospodarczej Mugabego. Miejscowa waluta praktycznie straciła już wszelką wartość. Mówi Paryż RFI. W Polsce narasta kryzys w piłce nożnej. Sąd zawiesił w poniedziałek kierownictwo PZPN, mianując administratora organizacji notorycznie podejrzanej o nieudolność i korupcję. Ciesząc się poparciem FIFA i UEFA, ubezwłasnowolnione kierownictwo ogłosiło, że nie zamierza się podporządkować decyzji sądu i utrzymuje głosowanie przewidziane na 30 października. Administrator Robert Zawłocki zawiesił wybory, oskarżając Michała Listkiewicza i całe kierownictwo PZPN o nieustanne gwałcenie prawa i zapowiadając, że w piątek przedstawi swój plan sanacji i datę wewnętrznych wyborów. Zawłocki podkreślił, że FIFA i UEFA nie mają nic do powiedzenia w sprawie decyzji podjętej zgodnie z polskim ustawodawstwem. W ramach szeroko zakrojonego dochodzenia, podają agencje, w stan oskarżenia postawionych zostało już 140 osób, w tym niektóre dostały już wyroki, a wiele klubów zdegradowano. FIFA systematycznie torpeduje wysiłki władz polskich w celu uzdrowienia tej sytuacji. Tymczasem Szkocka Federacja Piłki Nożnej ponownie wysunęła swoją kandydaturę na zastępczą w wypadku, gdyby Polska i Ukraina nie zdołały zorganizować rozgrywek Euro 2012. Prasę przeczytali dzisiaj dla Państwa Anna Bernhardt i Krzysztof Rutkowski.
Niepokój Francuzów. Czy wasze pieniądze są bezpieczne? Jak przeczekać kryzys? 10 porad specjalistów. Plan premiera walki z kryzysem. Te tytuły oddają temat, który dominuje na pierwszych stronach francuskich, podobnie jak i światowych dzienników. Banki francuskie nie zbankrutują, zapewnia w wywiadzie dla dziennika Les Echos francuski premier François Fillon, dorzucając: nie wykluczamy żadnych środków, by przyjść z pomocą zagrożonym instytucjom finansowym. Szef rządu porównuje obecny kryzys z sytuacją na giełdach w 1929 roku i szokiem wywołanym wzrostem cen paliw w 1979 roku, ale uważa, że europejskie i francuskie, szczególnie banki, dają sobie nieźle radę, gdyż funkcjonują na innych zasadach niż w Ameryce. Nie oznacza to jednak, że są całkowicie bezpieczne. System wzajemnych powiązań sprawia, że zagrożenia są poważne. Dlatego też państwo musi zagwarantować oszczędność obywateli, zapewnia François Fillon w ekonomicznym dzienniku Les Echos. O francuskim planie wyjścia czy zażegnania kryzysu pisze również Le Figaro. Prezydent Sarkozy spotkał się z prezesami banków i szefami spółek ubezpieczeniowych w Pałacu Elizejskim i niedwuznacznie im zasugerował, by byli w stałym, codziennym kontakcie z ministrem ekonomii. Tak naprawdę to wiele zależy jednak od decyzji w Stanach Zjednoczonych. Kryzys finansowy pokazał słabość polityki amerykańskiej, uważa Pierre Rousselin w Le Figaro. W momencie, gdzie trzeba szybko i skutecznie działać, Waszyngton jest sparaliżowany. W normalnych czasach byłoby to niemożliwe, ale moment, czy tylko zbieg okoliczności, jest szczególny. Za 5 tygodni odbędą się wybory, które nie tylko wyłonią prezydenta, ale odnowią też całkowicie skład Izby Reprezentantów i w 1/3 Senatu. Nic więc dziwnego, że tylu posłów odrzuciło plan ratunkowy, nie tylko sprzeczny z ultraliberalną koncepcją, ale dodatkowo wyjątkowo niepopularny wśród najniższych warstw, które nie chcą płacić za błędy bankierów. Odrzucenie planu to porażka nie tylko bezradnej administracji Bush, ale również dwóch kandydatów, którzy gorąco apelowali o przyjęcie tego projektu. To dowód, że trwający od lat kryzys polityczny w Stanach Zjednoczonych się nasila. Jak żądać od obywateli wyrzeczeń, których pozytywnych efektów nie odczują od razu? Z problemem tym borykają się wszystkie demokracje. Ciekawe, że Europa, chociaż pozbawiona odpowiednich mechanizmów, walczy z kryzysem skutecznie. Być może stary kontynent, bardziej uregulowany i mniej goniący za szybkim zyskiem, jest odpowiedzią na wybryki nieokiełznanego kapitalizmu, sugeruje Pierre Rousselin w Le Figaro. Laurent Geoffrin z kolei w artykule redakcyjnym w Libération zastanawia się, dlaczego gniew ludu nie przywędrował jeszcze zza Atlantyku do Francji. Obawy jednak wzrastają, pomimo zapewnień z góry, że system finansowy jest solidny. Można zadać pytanie, jeżeli wszystko jest w porządku, to dlaczego banki nie chcą sobie nawzajem pożyczać pieniędzy? Pyta dziennikarz Libération, sugerując, że nieodpowiedzialność finansistów podważyła zaufanie. Pożar we Francji jest gaszony, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, z kas państwowych, co oznacza, że za ratowanie banków zapłacą podatnicy. Wydaje się to nieuniknione. Aby jednak nie było to zwykłym ograbieniem mas na korzyść uprzywilejowanych elit, państwo powinno zachować możliwość odzyskania włożonych sum, gdy sytuacja wróci do normy. W przeciwnym przypadku gniew ludu dojdzie również do Francji, ostrzega Laurent Geoffrin na łamach Libération. Od początku kryzysu finansowego interwencją prezydenta Sarkoziego przyświeca podwójny cel. Po pierwsze, zabezpieczyć Francuzów przed zgubnymi skutkami krachu bankowego, a po drugie wyciągnąć nauczkę i zmienić światowy system finansowy. Czytamy w dzienniku La Croix. Te zapewnienia prezydenta wydaje się uspokoiły nieco obywateli posiadających oszczędności w bankach, ale trzeba też wyjaśnić, dlaczego Francja musiała w przyspieszonym tempie wyłożyć 3 miliardy euro na uratowanie banku Dexia i powiedzieć jasno obywatelom, że próg gwarantowanych przez państwo kapitałów wynosi 70 tysięcy euro. Te dodatkowe informacje są konieczne, aby uniknąć niepotrzebnych iluzji i lepiej zabezpieczyć kraj przed skutkami kryzysu finansowego. Nie trzeba nikomu wmawiać, że w przypadku pogorszenia się sytuacji chmury zatrzymają się na granicach Francji, jak to miało miejsce w przypadku Czarnobyla, podkreśla François Hernandez w La Croix. W dzienniku znajdujemy też porady ekspertów, jak się zachować, by nie stracić oszczędności. Nie wyciągać pieniędzy skąd, nie sprzedawać akcji, nie czekać z transakcją nieruchomości, gdyż otrzymywanie kredytów będzie z czasem trudniejsze. Ogólnie nie panikować, czekając na lepsze czasy, radzą eksperci na łamach La Croix.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Połowa Le Monde poświęcona została wielkiemu kryzysowi finansowemu. Wiele słów treści tak sobie przerażenie wielkie ogarnia po lekturze kolejnych artykułów. Wynika z nich przede wszystkim jedno. Ekonomia liberalna, kapitalistyczna, wolnorynkowa, giełdowa, mniejsza o nazewnictwo, zachowuje się tak jak oszalała menada. Bata na nią nie ma, kiedy ogarnięta manią wycina boskie, nieboskie harce. Najtęższe głowy, wykształcone na najbardziej wyrafinowanych uniwersytetach, najbardziej tędzy rachmistrze, z tą rozwydrzoną menadą rady sobie nie dają i menada owa przyprawia ich o najgorsze lęki, trwogi i przerażenia, na jakie tylko dusza ludzka może się narazić. Po drugie, z artykułów o kryzysie finansowym opublikowanych w Le Monde wynika, że na tę menadę bata trzeba, a bat ów nazywa się państwo. Państwo zaś zwie się podatnicy, którzy muszą płacić, by menada przestała wierzgać, opamiętała się nieco i nie doprowadzała do spazmów, kryzysów nerwowych i zachowywała się trochę bardziej przyzwoicie. Zostawmy rozhisteryzowaną menadę i zajmijmy się czołgami. Ukraiński statek Fajna, na pokładzie którego znajdowały się 33 ciężkie rosyjskie czołgi T-72 prosto z taśmy produkcyjnej, ociekające smarem, z kompletem części zamiennych i amunicją oraz bliżej niezidentyfikowaną liczbą kałasznikowów, został porwany przez piratów na Oceanie Indyjskim na wysokości somalijskiego portu Hobio w odległości około 500 km od wybrzeża. Statki, jachty i wszelkie jednostki pływające piraci porywają w tym regionie często i chętnie, ale porwanie ukraińskiego frachtowca zwraca szczególną uwagę ze względu na interesujący ładunek. Czytamy w Le Monde. Ukraiński frachtowiec ze steryzowaną przez piratów załogą na pokładzie rzucił kotwicę około 500 km na północ od Mogadiszu. Piratów jest co najmniej kilkudziesięciu, może nawet setka. Pojmali oni jako zakładników 20-osobową załogę, która składała się głównie z Rosjan, ale też i z Ukraińców oraz Łotyszów. Piraci żądają 20 milionów dolarów okupu. Ukraiński frachtowiec otoczony jest zaś na dystans przez liczne okręty wojenne marynarki Stanów Zjednoczonych. Dla kogo były przeznaczone czołgi i pozostała broń, pyta Le Monde. Oto jest pytanie. Władze kenijskie twierdzą, że dla Kenii T-72 miałyby zastąpić przestarzałe czołgi typu Vickers MK3 produkcji brytyjskiej. Władze w Kijowie potwierdzają opinię Kenijczyków. Amerykanie twierdzą, że rosyjskie czołgi są przeznaczone dla rebeliantów w Sudanie. Co prawda rebelianci podpisali jakieś porozumienie z rządem w Chartumie, ale problem polega na tym, że rząd w Chartumie jest, mówiąc najdelikatniej, widmowy. Zapewnienia Ukrainy, że czołgi były przeznaczone dla Kenii, nie są fałszywe, ale to jeszcze nie znaczy, że są do końca prawdziwe. Czytamy w Le Monde, ponieważ bywało, że ukraińskie czołgi lądowały rzeczywiście w kenijskim porcie Mombasa, ale potem drogą lądową trafiały do Sudanu lub do Etiopii. Jeden z członków załogi ukraińskiego frachtowca zmarł. Piraci, jak wynika z relacji amerykańskich, strzelają do siebie na pokładzie porwanego okrętu. Amerykański niszczyciel rakietowy Howard oraz cztery inne jednostki marynarki wojennej USA obserwują uważnie, co dzieje się na pokładzie frachtowca. Do akwenu kieruje się rosyjski niszczyciel Nieustraszonej oraz francuska fregata Kurby.
La radio du monde.
Euranet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Marzeniem Jeana Moneta, duchowego ojca Zjednoczonej Europy, było stworzenie prawdziwej armii europejskiej. Do dziś jednak idei tej nie zrealizowano. W 1954 roku załamała się Europejska Wspólnota Obrony. 10 lat temu, w grudniu 1998 roku, w Saint-Malo udało się mimo wszystko przyjąć deklarację, w której Unia Europejska wytyczyła sobie plan rozwinięcia autonomicznej zdolności reagowania opartej na wiarygodnych siłach wojskowych. Rok później w Helsinkach zarysowano ambitny, ale całkiem, jak się szybko okazało, teoretyczny projekt uruchomienia Europejskiego Korpusu w sile 60 tysięcy ludzi. Kolejna próba o nazwie Globalny Cel 2010 roku była decyzją o utworzeniu tzw. taktycznych ugrupowań liczących po 1500 żołnierzy i zdolnych do szybkiego rozmieszczania się w terenie. W ostatnich latach powołano do życia ponad 20 takich battle groups. Cztery z nich są oficjalnie operacyjne w każdym półroczu. Problem polega na tym, że żadna z tych jednostek nie została zaangażowana do 19 operacji kryzysowych, w tym czterech wojskowych, prowadzonych przez Unię w ostatnich latach. Jednocześnie europejscy żołnierze biorą licznie udział w operacjach ONZ-u i NATO, na przykład w Afganistanie, Libanie i Kosowie. Kiedy jednak chodzi o występowanie pod barwami jedynie europejskimi, szeregi topnieją. Dlaczego? Oprócz zdecydowanej woli politycznej brakuje pieniędzy. Wielka Brytania przeznacza na obronę 2% swego produktu krajowego brutto. Francja nieco mniej, ale średnia europejska oscyluje wokół zaledwie 1,31% PKB. I jak zauważył Nick Whitney, który przewodniczył do 2007 roku Europejskiej Agencji Obrony, Europa posiadająca 10 tysięcy czołgów, 2500 samolotów bojowych i 2 miliony żołnierzy, o pół miliona więcej niż Stany Zjednoczone, w gruncie rzeczy trwoni swe siły obronne. 70% jej wojsk naziemnych z powodu niedostatecznego zmodernizowania nie jest w stanie prowadzić operacji poza granicami państwowymi. Zmiana tego stanu rzeczy i rozruszanie europejskiego programu obrony stały się jednym z czterech priorytetów prezydencji francuskiej. Mowa o nich będzie na nieformalnym spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej, które na 1 i 2 października do Deauville w Normandii zwołał francuski minister obrony Hervé Morin. Zdaniem Krzysztofa Solocha, eksperta we francuskim Instytucie Relacji Międzynarodowych IFRI w Paryżu, jest to ważne spotkanie.
Jest francuska prezydencja w Unii Europejskiej zapisała sobie jako jeden z priorytetów wzmocnienie tej polityki bezpieczeństwa i obrony, aby zachęcić takie kraje jak Polska, jak były kraje Układu Warszawskiego. Było przekonanie tych krajów, że jest kompatybilne wzmocnienie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i wzmocnienie kooperacji w ramach Sojuszu Atlantyckiego. To spotkanie jest o tyle ważne, że ta wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest jedną z dziedzin Unii Europejskiej, która została jak najbardziej rozwinięta. Nawet takie kraje jak Polska, jak Czechy, jak Węgry, które miały dosyć sceptyczne podejście do tej polityki, zmieniły całkowicie pozycję i uczestniczą aktywnie w tworzeniu tej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Ważną częścią tego spotkania jest także naszkicowanie i wyciągnięcie pierwszego bilansu operacji w Czadzie, operacji, która jest niezwykle ciężką operacją, która ma pokazać, że Unia Europejska jest w stanie zapewnić pokój w teatrze bardzo ciężkim operacyjnym, jaki jest Czad.
Pierwsza sesja spotkania w Deauville będzie poświęcona omówieniu projektów z zakresu wzmocnienia zdolności obronnych Unii Europejskiej. Druga – racjonalizacji europejskich działań obronnych. Spotkanie powinno pozwolić również na rozpatrzenie potrzeb obronnych Europejczyków w dziedzinie współpracy lotniczej, obserwacji przestrzeni kosmicznej, projektów badawczych i technologicznych dotyczących m.in. bezpilotowych dronów, helikopterów, samolotów transportowych i tym podobne. Część prac posiedzenia poświęcona ma zostać dyskusji zatytułowanej Europa Obrony i Obywatele. Przewidziano też debatę na temat projektu wspólnego kształcenia oficerów inspirowanego programem Erasmus. Mowa też będzie oczywiście o toczących się w terenie operacjach wojskowych tymczasowych jednostek EUFOR-u w Czadzie i w Bośni. W nieformalnym zebraniu w Deauville Polskę reprezentować będzie minister obrony Bogdan Klich.
Radio France Internationale. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI La Radio du Monde. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Plakat tegorocznego festiwalu jesiennego autorstwa japońskiego artysty plastyka Ryoji Ikedy wyobraża twarz ludzką. Dokładniej rzecz biorąc, jest transkrypcją graficzną kodów genetycznych mężczyzn i kobiet. Zwykły śmiertelnik nie jest w stanie ich odczytać, a nawet gdyby umiał, cóż z tego, skoro jest zagadką sam dla siebie. To, co widzimy, jest tym w istocie, wydają się mówić organizatorzy festiwalu jesiennego, ale czy umiemy to odczytać? Na szachownicy Europy przybyły nowe pola, czy rozumiemy władające nimi reguły gry? Festiwal jesienny w Paryżu odbywa się już po raz 37. Jego program jest o wiele mniej enigmatyczny niż artykuł programowy jego dyrektora Alana Krombeka. Ogółem 50 propozycji artystycznych z takich dziedzin jak plastyka, instalacje, wideo, performance, muzyka, teatr, film, taniec. W swym centrum stawia człowieka i jego dzieło. Świat, jakim jest w istocie, bez zasłon, masek, kurtyn w swym często tragicznym wydaniu. Festiwal odbywa się w tym roku we współpracy z Europejskim Sezonem Kulturalnym we Francji. Od roku 1986 Festiwal Jesienny współpracuje regularnie z Christianem Boltanskim, francuskim artystą plastykiem urodzonym w roku 1944 w Paryżu. W Maison Rouge, fundacja imienia Antoine'a de Galberta przy bulwarze de la Bastille zorganizowana została wystawa jego dzieł zaprezentowanych 3 lata temu w galerii Mariana Goodmana w Paryżu. Les Archives du Cœur, archiwa serca. Instalacje i nagrania wideo oscylują wokół bicia serca artysty i zdjęć jego twarzy od buzi 6-letniego dziecka po oblicze 60-letniego mężczyzny. Kim jesteś? Pyta jedno z dzieł. W specjalnej kabinie zwiedzający mogą wsłuchać się w rytm bicia własnego serca. Do Paryża zaproszone zostały spektakle takich twórców teatru jak Guy Cassier z Belgia, Trylogia Władzy, Orisa Hirata, Japonia, Tokyo Notes, Simon McBurney, Wielka Brytania, A Disappearing Number, Christoph Martaler, Niemcy, Platz Mangel, Teatr Sfumato Margarity Mladenowej i Iwana Dobczewa, Bułgaria, Trylogia August Strindberg, Bela Pinter, Węgry, Opera Chłopska, Christian Schiaretti, Francja, Coriolan, Francesco Sframelli i Carlo Secchi, którzy zrealizowali 2 sztuki włoskiego autora Spiro Simone. Luc Bondy, Szwajcaria, druga puławka miłości Marivo kończy ten program. Festiwal jesienny bardziej niż kiedykolwiek wierny jest swym założycielskim ideom, spotkaniu kultur i dyscyplin, poszukiwaniom, wymianie doświadczeń, zdobywaniu jak najszerszej publiczności bez uszczerbku dla artystycznego poziomu prezentowanych wydarzeń. Warto podkreślić, że muzyczną część festiwalowego programu współfinansowały władze landu nad Renii i północnej Westfalii. Usłyszymy dzieła Gerarda Pessona, Bernda Aloisa Zimmermana, Janisa Xenakisa, Ravela, Skriabina, Prokofiewa, Messiana w wykonaniu artystów francuskich, niemieckich, austriackich, hiszpańskich. I wreszcie taniec. Zobaczymy spektakle Mathilde Monnier, Debra Hay, Borisa Szarmaca, Kateriny Sagnia, Hiroaki Umedy i innych. Festiwal jesienny potrwa do 21 grudnia 2008 roku. Całość programu 37 Festiwalu Jesiennego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/popolsku.
RFI, Radio France Internationale.
La vie, c'est le chaos. La vie, c'est le stress. La vie, c'est la panique. La vie, c'est le cirque. Alors quand je rentre le soir, j'ai besoin d'un peu de douceur. bataille. La vie, c'est le choc. Alors quand je rentre du travail, j'ai besoin d'un peu de calme. Mais si par malheur j'allume le téléviseur et que la madone m'apparaît, oh miracle, je me lève, je chante, je danse.
W języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W najbliższym tygodniu mamy kilka salonów związanych z modą. Wszystko jednak przysłania Międzynarodowy Salon Samochodowy. O nim więc będzie dziś mowa. W tym roku będzie obchodził swoje 110. urodziny, a dla uczczenia tej rocznicy organizatorzy obiecują jeszcze więcej propozycji. Wśród nich niebagatelną liczbę pojazdów napędzanych energiami alternatywnymi. Poza oglądaniem niezliczonych samochodów w czasie salonu można również wziąć udział w rozmaitych atrakcjach. I tak, w tym roku widzowie między 14 a 22 rokiem życia będą mieli okazję do wypróbowania swoich sił w kartingu na specjalnie w tym celu przygotowanym 300-metrowym torze. Organizatorzy zapewniają wszelki niezbędny sprzęt, rękawice, kaski, kombinezony. Każdego dnia wyłoniony zostanie jeden finalista, czyli osobnik, który osiągnie najlepszy czas. Zostanie on zakwalifikowany do ostatecznego wyścigu finałowego, który odbędzie się 14 i 15 lutego 2009 roku w Le Mans. Wśród nowości mamy w tym roku sporo samochodów elektrycznych. Na targach będzie więc również tor do jazdy próbnej, gdzie zainteresowani będą mogli poznać z bliska pojazdy, które póki co są jeszcze raczej marginalnym środkiem komunikacji. Inną nowością będzie krótki kurs ekologicznej jazdy. Instruktor, z którym ta jazda będzie się odbywała, przeanalizuje zachowania kierowcy i przedstawi mu propozycję, co zrobić, aby jeździł lepiej i mniej zatruwał środowisko. Na zakończenie szkolenia można się będzie dowiedzieć, jak zredukować zużycie paliwa i wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery. Nie będzie natomiast w tym roku toru dla samochodów terenowych z napędem na cztery koła, ale to nie zła wola organizatorów, tylko brak chętnych. Dla najmłodszych, ale z pewnością nie tylko, mamy stand Disneya z jego gwiazdami z filmu Cars oraz kilkoma słynnymi autami, takimi na przykład jak Flash McQueen, pozaseryjny samochód z karoserią wykonaną z włókna szklanego, osadzoną na podwoziu Trans Am z 1978 roku, czy Sally, kustomizowany Porsche 911 z 2002 roku. Disney jest również partnerem przechowalni dla dzieci, gdzie rodzice będą mogli pod dobrą opieką pozostawić swoje nieletnie pociechy od 4 do 10 roku życia i w spokoju oddać się podziwianiu najnowszych modeli najpiękniejszych samochodów świata. Jedną z większych atrakcji tegorocznego salonu jest wystawa Taksówki Świata. 40 taksówek z 20 miast z 4 stron świata pozwoli nam odbyć szybką podróż w przestrzeni i w czasie. Eksponaty pochodzą bowiem z różnych epok, nie tylko z przeszłości i teraźniejszości, ale i z przyszłości. Mamy tu więc na przykład Renault AG1913, znane jako Taxi de la Marne, i projekt taksówki Peugeot wyekwipowanej w multimedia, projekt opracowany wspólnie z Orange. Poza tym możemy pomarzyć o londyńskiej mgle, siedząc w Austinie FX4 London Cup, o meksykańskim słońcu w starym zielonym garbusie, o białych nocach Petersburga w gaziku Volga, o Nowym Jorku w jego słynnym żółtym V8 Checkerze, o zabytkach Rzymu w Fiacie Multipla i o zatłoczonych uliczkach Azji, na przykład w Jeepneyu z Manili. Poza samochodami na wystawie będą również rozmaite akcesoria, wyposażenie wnętrz, kolekcje miniaturek, książki i katalogi. Jak zawsze w ramach Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Paryżu odbędą się również targi samochodów używanych. Równolegle do imprezy przy Port de Versailles odbywać się będą targi campingkarów i innych samochodów wakacyjno-weekendowych. W tym samym czasie, od 4 do 12 października, ale w innym miejscu, w centrum wystawowym Le Bourget. Ta doroczna impreza organizowana jest od 1966 roku i cieszy się rosnącym zainteresowaniem, chociaż dla Międzynarodowego Salonu Samochodowego nie stanowi żadnej konkurencji. Jest bez porównania mniejsza i proponuje tylko jeden rodzaj samochodów. Ma jednak wiernych widzów, z których część odwiedza ją co roku. Można tu bowiem dostać nie tylko auta i przyczepy, ale również wyposażenie. Wakacje wprawdzie już za nami nieodwołalnie, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już marzyć o następnych, a nawet je planować.
RFI, Radio France Internationale.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Laureat 2 nagród Goncourtów Laurent Godet zaprasza nas w swojej najnowszej powieści do przekroczenia wrót piekieł. 36-letni dramaturg i powieściopisarz wplata w fantastyczny obraz zaświatów w rzeczywistość współczesnego Neapolu, przedstawiając prawdziwe zderzenie cywilizacji. Powieść La Porte des Enfers, Wrota piekieł, rozpoczyna się sceną wendetty, opowiedzianą w pierwszej osobie, osobie mściciela, a co więcej w trakcie popełniania czynu, który w kulturach śródziemnomorskich jest niejako obowiązkiem rodzinnym. Dalsze rozdziały prowadzą nas do genezy zbrodni. W 1982 roku mały Pippo ginie na ulicy Neapolu od kuli wystrzelonej podczas krwawych porachunków przez mafiozo. Oszalała z bólu matka nakazuje ojcu, by przyprowadził jej syna, albo przynajmniej zabił mordercę. Mateo woli zejść do piekieł. Jego syn powróci na ziemię i dopełni zemsty. Oto kanwa opowiadania, które Laurent Godet nasyca mitologią grecką, wczesnochrześcijańskimi wyobrażeniami o piekle i śródziemnomorską kulturą. Można widzieć w postaci Matea współczesnego Orfeusza, Eurydykę zaś w postaci szalonej Juliany i dziecka, którego śmierć w naszej epoce jest uważana za największą tragedię i niesprawiedliwość. Wystarczy przeczytać liczne we współczesnej francuskiej literaturze książki treny, oparte na osobistych doświadczeniach, które stają się pisarską inspiracją. Aby odzyskać syna, Mateo zejdzie do piekieł. Zaprowadzi go tam ksiądz heretyk. Wrota wskaże im emerytowany profesore, gej, masochista i uczony.
Jest wiele wejść do piekieł. Przyjrzyjcie się tej mapie. Opactwo Kalena, katakumby Palermo, zanim Sycylijczycy złożyli w nich tłum szkieletów w ubraniu. Tajemnicze podziemia Malty i port Neapolu.
Ksiądz Macerati i Matteo Donitis odnajdą wrota piekieł ukryte wśród chwastów pośrodku autostrady. Sceneria jak z Harry Pottera szybko ustąpi miejsca scenom dantejskim. Dante był niewątpliwie przewodnikiem Laurenta Godet w jego wędrówce przez wyobraźnię. Rezultat jest całkiem przekonywujący. Przeraźliwe piekło przeznaczone nie tylko dla grzeszników, ale dla całej ludzkości. Obowiązuje w nim tylko jedna reguła.
Cienie, o których żywi myślą i pamiętają, których opłakują, są świetliste i zmierzają ku nicości powoli. Cienie zmarłych, o których zapomniano, są matowe, pędem suną w głąb spirali. Jedyną ich bronią są myśli żywych. Każda myśl, nawet przelotna i lekka, dodaje im siły.
W piekle Laurenta Godet, tak jak w sztuce Sartra przy drzwiach zamkniętych, piekło to inni. Mateo odnajdzie ukochanego syna we względnie dobrej formie i wyprowadzi go na światło dzienne, ale sam zostanie wśród widm. Piekło zgadza się tylko na wymianę cieni, a wypuszczonemu na wolność nie zezwala na prawdziwe życie. Napisałem tę książkę dla moich zmarłych, dla mężczyzn i kobiet, którzy pomogli mi dorosnąć. Napisał w posłowie Laurent Godet. Jego fikcja o złudnym zwycięstwie nad śmiercią przemawia do nas prawie jak mit, dzięki wielkiej sile wyrazu. Opowieści Matiasa Enarda pod tytułem Zon, Strefa krytycy piszą wręcz współczesna Iliada. Nie tylko dlatego, że występują w niej bogowie z Olimpu. Enard, tak jak Godet, urodził się w 1972 roku. Wojna zna z gazet, książek i filmów, ale zbudował swą powieść ze wszystkich batalii i rzezi XX i XXI wieku.
Une Iliade contemporaine, pas forcément réécrire l'Iliade, mais essayer de montrer de quelle façon.
Współczesna Iliada. Nie chciałem naprawdę pisać na nowo Iliady, raczej pokazać, jak opowieść Homera może przemawiać do współczesnych, jak możemy czytać współczesną historię Morza Śródziemnego w tonacji, powiedzmy, homeryckiej, albo poprzez formę, rytm epopei, eposu greckiego, albo poprzez treść, interwencję bogów, bohaterów, batalii.
Ou sur le plan du fond, avec toutes les interventions divines, les héros, les batailles.
Ta antologia bitew i zbrodni wojennych wykracza poza tytułową strefę, czyli basen Morza Śródziemnego. Enard dołącza do nich dla równowagi północną i środkową Europę, okopy I wojny światowej i obozy koncentracyjne II. Skupia się jednak na wydarzeniach chronologicznie mu najbliższych, na wojnie w byłej Jugosławii, w której uczestniczył bohater powieści, agent wielu wywiadów, wiozący pociągiem całą wojenną dokumentację, ażeby ją sprzedać służbom Watykanu. Czytelnik, który zdecyduje się przeczytać jednym tchem strefę Matiasa Enarda, będzie miał wrażenie, że podróżuje razem z bohaterem z Mediolanu do Rzymu i przez meandry historii. Wrażenie to potęguje szczególna forma narracji. Jedno wielkie zdanie, wijące się jak wąż przez ponad 500 stronic, w którym autor zamyka nas jak w pułapce historii.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Sztuka improwizacji dzisiaj zwiędła. Dla kompozytorów dawnej ery był to ich chleb codzienny, tyleż źródło inspiracji, co sposób na epatowanie publiki obcującej z muzyką na żywo przy świecach i gwoli kaprysu, a nie wydanej na sąd wieczności i formalnej perfekcji. Bach, Mozart, Beethoven, Chopin podziwiani byli najprzód jako mistrzowie improwizacji, a w niejednym z ich arcydzieł doszukać się można łatwo improwizacyjnego rodowodu. Konserwatoria muzyczne zadbały od pół wieku o to, aby przykuć adept w sztuki do wyrytej w marmurze partytury. Wyrosły pokolenia niewolników, niezdolnych zagrać jednej spontanicznej nutki wykraczającej poza Pismo Święte. Nie ma praktycznie pianisty zdolnego zrzucić koncertowy frak i twórczo się wyluzować. Dlatego też fenomen Gabrieli Montero, Wenezuelki, która zdobyła trzecią nagrodę na konkursie szopenowskim w 1995 roku, lecz odkryta została dopiero przez Martę Archerich, kwokę pianistycznych talentów, zadziwia swą oryginalnością. Aby improwizować, trzeba najprzód wchłonąć i przetrawić wszystko. Muzyczna wiedza pozwala na wzięcie dystansu, cytowanie i granie z tradycją. Gabriela Montero najwyraźniej robi co chce. Improwizuje na koncertach na zadane jej tematy, oferuje podobne usługi w internecie, dziergając swobodnie na motywach zadanych jej przez internautów. Spróbujcie szczęścia na jej stronie www.gabrielamontero.com. Po nagrodzonej wielokroć płycie z improwizacjami na tematy bachowskie rozszerza teraz spektrum na płycie Gabriela Goes Baroque, maltretując Vivaldiego, Händla czy Scarlattiego. To był rzekomo Scarlatti, zaś tym, którym się zdaje, że spór roku Vivaldiego nie da się już nic wyssać, proponuję jeszcze fragment Lata przejrzanego przez tenże Gabriele Montero. Wiedza plus luz, oto recepta dla dzisiejszych muzyków, cierpiących tyleż na brak oświecenia, co i nas urzędu ściśniętą pupkę. Thank you.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 29e.
Doszedłem do ostatniego nagrania Nadii. To ostatnie nagranie. Czy da mi jakąś odpowiedź?
Ma dernière soirée avec Lucas.
Dernier soir. Ostatni wieczór. No tak. Ostatni wieczór ze mną. Ostatnie nagranie. Nagrania zaczynają się i kończą na mnie.
Oh, et oui. Quelle poésie, Paris la nuit. Ah.
C'est bien la dame, c'est pas le fiancé.
Qu'est-ce que vous faites là, vous?
Attention!
Ah! Oh! Lucas, ne bouge pas. Ça va?
Oh non!
C'est ta tête?
Je crève.
Ça?
Ależ, ma tête! A więc to był wypadek! Gdybym wiedział wcześniej, straciłem pamięć w wypadku.
Ne bouge pas. Ça va?
Oh non.
C'est ta tête?
Je crève. Ne bouge pas? Wygląda poważnie. Nadia przejmuje się. Burzę? To pewnie... No tak, tryb rozkazujący. Mówi, żebym się nie ruszał. Ha, ale wreszcie coś się wyjaśniło. Straciłem pamięć w wypadku. Dziwne. Było nam razem dobrze. A ten głos w tle... Coś mi mówi. Dobra, na razie jadę do nowego hotelu. Bastylia, metro linia 8.
Merci. Oh, monsieur! Alors, ça va la tête?
La tête? Gérard, ne partez pas! Ne partez pas!
Non.
Nadia!
Je ne dis rien au fiancé.
Gérard! Cholerne métro, zniknął mi.
Alors, ça va la tête? Attention!
Ależ tak! Ten głos w tle to Gérard! On widział mój wypadek.
Je ne dis rien au fiancé.
Il ne dit rien. Ne rien. Nic nie powie narzeczonemu Nadii. To znaczy Jean-Pierre'owi? Czyli Gérard i Nadia też mają jakiś sekret. Ale jaki?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.